Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W kolejnym odcinku Konsolomanii witają Was Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Dziś mamy dla Was dwa tytuły. Divinity Grzech Pierworodny, a później omówimy Beyond Two Souls, a zaczynamy od klasycznego RPGa. Larian Studios, 2014 rok, projekt kickstarterowy, prequel Divine Divinity. Co mnie urzekło w tym RPGu? Krzysiek, ty grałeś w ten tytuł.
Gram.
Rzeczywiście jest to takie klasyczne podejście do tego gatunku, czyli rozwój postaci, jest rozbudowany, turowe walki, rzut kamery z góry.
Byłem bardzo zauroczony grą Westland, która też była gra RPG z elementami turowymi i tu jest tak samo w tej grze. Mamy ten sam element, czyli RPG, cztery postacie, eksplorujemy otwarty świat, no i oczywiście system walki turowy. Fabuła. Pod względem fabularnym tytuł stanowi prequel całej serii Divinity, właściwie pierwszej części z 2010 roku, już nie pamiętam, to chyba był 2010 rok, staruszka troszeczkę ta gra. Gracze wcielają się w dwójkę młodych łowców źródła, którzy muszą rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci w jednym z miast Rivellonu i zagłębić się w arkana zakazanej magii, aby skutecznie przeciwdziałać im skutkom. I tam jest też wątek kryminalny, ale nie będę zdradzał szczegółów, bo jeżeli ktoś sięgnie po ten tytuł, nie chcę mu zabierać tej całej przyjemności.
Jak to jest z tymi postaciami? Bo na pewno są dwie postaci, te dwie kolejne, czyli razem cztery, one są opcjonalne?
Tak, mamy dwie jakby kolumny tej gry. To jest nasz główny bohater i jego partnerka. No i dwie postacie, które możemy sobie zmieniać w trakcie gry na postacie bardziej ulepszone, na magów, na wojowników, na łotrzyków. Tu jest rotacja, ale te dwie główne kolumny muszą być zachowane.
I tutaj mamy do czynienia z walką turową, o czym wspomnieliśmy. Powiedz słów parę, czy wolisz taką walkę turową, czy rzeczywistą? I gdzie tutaj jest magia w tej grze? Jak magia została wykorzystana przez producentów tej gry?
Właśnie, warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Gra dzieje się w świecie fantazy. To jest jakaś kraina baśniowa, prawda? To nie ma odzwierciedlenia de facto do naszej historii starożytnej, współczesnej. To jest jakbyśmy mówili o powieści Tolkiena. System turowy. Wiesz co, ja nie mam jakichś swoich preferencji, czy to jest turówka, czy to nie jest turówka. W tej grze mi się to bardzo podoba. Jest to świetnie rozwiązane. Walka turowa jest naprawdę genialnie zrobiona. Czasami można nawet sobie zaparzyć kawę i herbatę, żeby rozegrać tą walkę, bo ona czasami naprawdę długo trwa. Oczywiście w grze mamy duży nacisk na przygodę. Mamy główny wątek, mamy kupę misji pobocznych. Jest to naprawdę genialnie rozwiązane. Nie skończyłem ci o magii, bo tam to jest też bardzo ważny element w trakcie walki. Nie tylko, bo też magią musimy się posługiwać niejednokrotnie w trakcie rozwiązywania różnego rodzaju zagadek. Oczywiście w grze mamy walkę na miecze, na łuki, na kusze. To wszystko zależy od tego, jakie postacie wybierzemy sobie w grze i jakie elementy tych postaci będziemy rozwijać.
Co mógłbyś powiedzieć o poziomie trudności? Jest to trudna gra, łatwa?
No, na początku przyznam się szczerze, że nie było łatwo. Z biegiem czasu, jak te postacie zaczęły mi się rozwijać, było coraz fajniej. Jest zachowana równowaga, bo czasami jest bardzo łatwo, czasami jest bardzo trudno. Na szczęście gra daje nam fajne rozwiązanie, bo jeżeli mamy trudnych przeciwników, my możemy się wycofać, uciec, gdzieś rozwiązać jakieś misje poboczne i wrócić do tego głównego wątku, do tych przeciwników trudnych, kiedy nasze postacie będą miały wyższy level.
Jest tu dużo ironii, dużo humoru. Belgowie z tego słyną, którzy stworzyli ten tytuł?
Tak, jest tam kupę śmiesznych tekstów. Ja wczoraj spotkałem się z takim fajnym easter eggiem, bo przyznam się, że gry jeszcze nie skończyłem, bo naprawdę tam jest mnóstwo grania, ta gra jest bardzo mocno rozbudowana. Spotkałem człowieka w więzieniu i on mi się skarżył, że go porwano, że on sobie szedł z pieskiem na spacer, z pieskiem Rocky i czy mógłbym dać mu jakiś telefon. No słuchajcie, gra w świecie fantazji, to jakiś człowiek z naszego świata został porwany przez jakiś magów.
Czy są jakieś minusy? Coś się denerwowało?
Wiesz co, system sterowania w walce czasami kuleje, bo czasami można najzwyczajniej uderzyć naszego wroga, czy w trakcie dialogów nieodpowiednio skierujemy naszą postać w kierunku postaci, z którą chcemy porozmawiać, możemy coś niechcąco ukraść ze stołu. No i wtedy się zaczyna drobny problem w grze.
Jaką ocenę byś wystawił tej produkcji?
No przyznam się szczerze, że dla mnie jest to absolutny hit. Nie spodziewałem się, że ta gra mnie tak pozytywnie zaskoczy i z pełną świadomością daje 10 na 10.
Jeżeli dziesiątka?
Jeżeli jesteście fanami RPG, fanami turówek, no to naprawdę po ten tytuł trzeba sięgnąć.
Konsolomania.
Ja też zachęcam, żebyście sięgnęli po tytuł, który nazywa się Beyond Two Souls. To jest gra od Quantic Dream. Ekskluzyw na konsolę PS3 w roku 2013. W 2014 ta gra wyszła na konsolę PS4. Jest to przygodówka w takim klimacie filmowym. Tutaj sterujemy Jodie. To jest kobieta, kobieta, która jest naznaczona zarówno darem, jak i przekleństwem, bo towarzyszy jej przez całe jej życie tajemniczy byt o imieniu Aiden. Ta gra zaczyna się od momentu, kiedy sterujemy małą Jodie, do momentu, kiedy dołącza do CIA.
No właśnie, Piotr, tam się pojawia bardzo znana postać ze świata kina. Kto to jest?
Nawet dwie postaci, czyli Ellen Page, to jest osoba, która użycza swojego wizerunku i głosu do postaci Jodie, i jest Willem Dafoe, który gra naukowca, który po prostu zauważył pewne niesamowite możliwości, umiejętności Jodie i postanawia te jej umiejętności wykorzystać. Krótko mówiąc, CIA ją werbuje i chce ją wykorzystać między innymi do walki, do zwalczania terroryzmu.
Konsolomania. Jodie, what have you done? Konsolomania.
No właśnie, ale zdradzimy jakiś szczególik tej historii, jak to się dalej potoczy?
Myślę, że możemy powiedzieć słów parę. Jakby co jest najwspanialsze w tej produkcji, to to, że możemy zarówno sterować Jodie, czyli naszą główną bohaterką, ale są też momenty, kiedy trójkątem przełączamy się na Aidena. To jest właśnie ten taki, nie wiem jak to nazwać, astralny byt. I on posiada szereg niezwykłych umiejętności. Możemy przesuwać przedmioty, możemy dusić wrogów, możemy lewitować. I on nam pomaga w rozwiązywaniu zagadek w tej grze, w pokonywaniu wrogów. To jest dosyć ciekawa symbioza i wytłumaczenie tego, czym jest Aiden, mamy pod koniec gry. Ale co jest najważniejsze w tym tytule, to właśnie gra na emocjach. David Cage zawsze robi tytuły, które mają na nas w jakiś sposób wpływać. My mamy sobie stawiać pytania, zastanawiać się nad tym, co robią bohaterowie. Tu mamy z jednej strony wątek miłosny między Jodie a Ryanem, a z drugiej strony wątek dotyczący tego Aidena, bo sama Jodie nie wie, kim jest ten Aiden, czemu on jej towarzyszy, czemu służy w ogóle ta symbioza. No i też pytanie, na ile jesteśmy wolni, dlatego że Jodie została zwerbowana do CIA w bardzo młodym wieku i potem, kiedy już dorastała, nie podobało jej się to, nie mogła żyć tak jak typowa nastolatka, była ciągle w zamknięciu i monitorowana.
To nie do końca może jest gra, to jest interaktywny film. Nie masz takiego wrażenia, Piotr?
Myślę, że dobrze to nazwałeś. Ja lubię taki gatunek po prostu. Ja lubię taki gatunek, gdzie gram w film, bo tak można o tym powiedzieć. Zawsze mi się podobały takie tytuły jak Heavy Rain czy Fahrenheit. I w Beyond Two Souls mamy coś podobnego. Te postaci, które widzimy, to są prawdziwi aktorzy, wszyscy, nie tylko ci, o których mówiliśmy. Ich głosy też są głosami aktorów. Była oczywiście sesja motion capture, o której już wspominaliśmy w ostatnim odcinku Konsolomanii, czyli były przylepiane takie specjalne diody do aktorów i przechwytywano ich ruchy, które potem wykorzystano w grze. Piękny świat, filmowa grafika, też warto o tym wspomnieć, bardzo nastrojowa muzyka i co najważniejsze, nasze decyzje mają wpływ na rozwój fabuły. Ja przedstawię takich kilka momentów w grze, które zrobiły na mnie największe wrażenie, uwaga, spoilery. Najbardziej intensywne momenty, tak je nazwałem, to między innymi przyjęcie porodu przez Jodie, wykorzystując właśnie ten astralny byt, który nazywa się Aiden, walka z indiańskim bóstwem, która dla mnie zakończyła się źle, bo ona była związana z pewną zagadką, której nie rozwiązałem, i współpraca z młodocianym żołnierzem Salimem. My pomagamy chłopakowi, potem rozgrywa się tragedia na naszych oczach. Widzimy, że to, co zrobiliśmy w trakcie misji, miało negatywny wpływ na naszego młodego kompana.
Wiesz co, ja tak przyznam się szczerze, że ta gra mnie poirytowała w pewnym momencie, ja jej nie skończyłem, jak ci mówiłem zresztą przed audycją, do bólu liniowa gra.
Jest to liniowa gra, ale to albo lubisz gry liniowe, albo nie, bo idziesz jakąś taką wytyczoną ścieżką. Tylko że na tej ścieżce masz mnóstwo zagadek, które musisz sam rozwiązać, wykorzystując właśnie moce, które ma Aiden, więc to nie jest tak, że ona jest łatwa, dlatego że jest liniowa. Nie, taka jest stylistyka, ale powiem ci szczerze, w natłoku dzisiaj tych sandboxów, wielkich gier, Far Crya, gdzie masz otwarty świat, Assassina, fajnie jest zagrać w taki tytuł, który jest po prostu liniowy i skupiasz się na bohaterach, na ich emocjach, na opowiedzianej historii, która jest znakomita, dodajmy. Ja jeszcze powiem o różnicach na wersji na PS4. Tu mamy Full HD 1080p. Możemy grać poprzez rozdziały ułożone chronologicznie, ponieważ w wersji oryginalnej na PS3 były takie retrospekcje. Raz graliśmy małą Jodie, potem starszą Jodie. Na przykład robiliśmy jakąś akcję CIA, potem znowu wracaliśmy do jej lat młodości. Tu możemy to chronologicznie rozgrywać. Są też dodatkowe misje szkoleniowe z bonusów. Można sterować komórką, razem ze znajomym też zagrać.
Wiesz, ja dosyć dawno grałem w ten tytuł, bo nie pamiętam, czy były tam elementy zręcznościowe.
Tak, były to elementy zręcznościowe. Trzeba mieć bardzo dobrze wyćwiczone kciuki, bo są takie momenty, kiedy musimy analogii przechylać bardzo mocno, na przykład w lewą stronę albo w prawą, przytrzymywać. Zresztą wszystkie gry Davida Cage'a opierają się na takich elementach interaktywnych, że musimy coś dotknąć, gdzieś jest kropeczka, coś narysować. W ten sposób jakby działamy w jego produkcjach. Natomiast z minusów muszę powiedzieć, mnie dwie rzeczy tak trochę irytują. Pierwsza to są czarne pasy u dołu ekranu i u góry ekranu, i to samo było w wersji na PS3 złośliwi mówią, że zrobili te pasy, żeby po prostu ułatwić sobie pracę, bo wtedy mniej pikseli jest wyświetlanych na ekranie i ten silnik nie jest tak obciążony. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, dobra, gra filmowa to wygląda jak film, tak, z pasami. A druga rzecz, te błędy, które popełniamy w quick time'ach, na przykład walcząc, tak naprawdę nic złego się nie dzieje, jeśli popełnimy taki błąd. Ja miałem taką sytuację, że walczyłem z pewną osobą, on mnie kilka razy uderzył, nie nacisnąłem w odpowiednim momencie przycisku i jakby nic się z tego nie zrodziło złego. Jodie po prostu otrzymała obrażenia, ale dalej żyła. Więc wydaje mi się, że tu powinno być coś w stylu, kilka razy nam się nie uda nacisnąć, to na przykład nasza bohaterka ginie i musimy zacząć od checkpointu, to by było lepsze.
Ocena końcowa.
Ja daję 8 na 10, bo bardzo lubię tego typu gry, jak już mówiłem, a poza tym opowiedziana historia jest bardzo ciekawa, fajnie się w to gra. A za wspólnie spędzony czas dziękuję. Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.